Szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Droga. Być może są wśród nas nowi odbiorcy i do tych z wielkim uśmiechem mówię dzień dobry lub dobry wieczór. Zapraszam wszystkich do wysłuchania dzisiejszej audycji i do ewentualnie Waszych komentarzy na jej temat, a może też i pytań związanych z tą audycją. W niewielkim studiu przy mikrofonach są nasz szczególny gość, zakonnik, redemptorysta, ojciec Sławomir Bardzała.
Szczęść Boże!
I współtwórcy dzisiejszej edycji programu, pani Maria Borkowska.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Pani Hanna Dziewięcka.
Witam serdecznie wszystkich.
Oraz ja, Basia Lisowska. I tutaj w tym momencie zrobimy krótką przerwę, poprosimy ojca, korzystając z tego, że jest tutaj w naszym studiu, i poprosimy o poprowadzenie krótkiej modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Boże, abyś oświecał nas, oświecał tę audycję, abyśmy mogli podzielić się w trakcie tej audycji naszym spojrzeniem na Kościół, na misję, też naszym doświadczeniem. I aby to wszystko przyniosło owoce i w nas, i w tych, którzy będą słuchać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy też o opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
A ponieważ wierzymy w świętych obcowanie, wobec tego zapraszamy naszych patronów do tej audycji, aby i oni byli współtwórcami właśnie tego programu. Dziękuję bardzo za poprowadzenie modlitwy. Tematem tego spotkania jest niezwykły, bardzo malowniczy kraj Ameryki Południowej, Boliwia. To właśnie tutaj swoje studia kontynuował ojciec Sławek i także tutaj pracuje, ale jak do tego doszło? Dlaczego właśnie Boliwia, a nie na przykład Paragwaj czy Argentyna? Jak wygląda tam życie katolików? Czy jest ich dużo? W jakim języku czytana jest Ewangelia? Takie i inne pytania będziemy kierować w stronę naszego gościa. Zacznijmy jednak od początku, czyli jak odczytał ojciec swoje powołanie do zakonu. Ale zanim ojciec odpowie na to pytanie, posłuchajmy śpiewu diakonii muzycznej Biedak zawołał.
Kto tam mnie zostawi? zyska i życie wieczne otrzyma. Kto dla mnie zostawi dom ojca i matkę, stokroć tyle pozyska i życie wieczne otrzyma. Kto dla mnie zostawi dom ojca i matkę, stokroć tyle pozyska i życie wieczne otrzyma.
Moja droga do rozpoznania powołania do życia konsekrowanego, do bycia redemptorystą, była dość długą drogą i myślę, że dość ciekawą. Jakoś tak w moim życiu odkrywałem powołanie do kapłaństwa. To powołanie odkrywałem w sumie przez wiele lat. Myślałem, żeby pójść do seminarium w mojej diecezji, do seminarium diecezjalnego diecezji tarnowskiej. I tak biłem się z myślami. Biłem się trochę też z Panem Bogiem. Zastanawiałem się, czy to jest właśnie to powołanie, czy może nie. Pamiętam, że tak na pół roku przed maturą powiedziałem Panu Bogu, że jak chcę, żebym był księdzem, to żeby mi pokazał, że tego chcę. Żeby dał mi znać, ale tak, żebym nie miał wątpliwości. Niedługo po tym wydarzeniu, po tej modlitwie, jeden z moich znajomych zaprosił mnie na rekolekcje powołaniowe właśnie do redemptorystów. Nie chciałem być redemptorystą, więc wtedy mu odmówiłem. Powiedziałem, że do redemptorystów na pewno nie pojadę. Parę dni później inny znajomy zaprosił mnie na dokładnie te same rekolekcje do redemptorystów. Pomyślałem wtedy, że to nie może być taki zwykły zbieg okoliczności. Prosiłem Boga o jakiś znak, a On już przez dwie osoby zapraszał mnie na dokładnie te same rekolekcje. I pojechałem z tym znajomym, który mnie zaprosił, też z innymi znajomymi, którzy wybierali się na te rekolekcje. Po tych rekolekcjach wyjechałem z takim w sumie jednym wnioskiem, a może nawet dwoma. Pierwszy z tych wniosków był taki, że ja nie mogę być księdzem diecezjalnym. To po prostu nie jest dla mnie. A drugi to taki wniosek, takie rozeznanie, że ja jestem powołany do życia w rodzinie. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem jakiej. Czy rodzinie z żoną i dziećmi, czy w rodzinie zakonnej. I rozpoczął się czas kilku miesięcy do matury. Taki czas rozeznawania. Jeździłem wtedy często do mojego brata, do Krakowa, pociągami. W tych pociągach miałem bardzo dużo czasu, żeby czytać, żeby myśleć. Czytałem książkę o jednym z błogosławionych redemptorystów. Książkę, którą dał mi jeden z ojców w trakcie rekolekcji. Czytając tą książkę poznałem historię początku zgromadzenia, misję redemptorystów. Miałem taki czas, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. I odkryć w tej postaci, w postaci błogosławionego Januarego Sarneliego, kim tak naprawdę są redemptoryści i zrozumieć, że to jest miejsce dla mnie. W momencie, kiedy pisałem maturę, to już wiedziałem, że chcę wstąpić do zgromadzenia redemptorystów. Jak skończyłem pisać wszystkie egzaminy maturalne, to skontaktowałem się z ojcem Witoldem Baranem, obecnym moim przełożonym, który w tamtym czasie zajmował się duszpasterstwem powołań. Skontaktowałem się z nim, aby z nim porozmawiać i aby powiedzieć mu, że chcę zostać redemptorystą. Umówiłem się z nim na spotkanie, na rozmowę. Po tej rozmowie poprosiłem o przyjęcie. Najpierw jeszcze pojechałem na jedne rekolekcje powołaniowe. W trakcie tych rekolekcji poprosiłem o przyjęcie do zgromadzenia. Zostałem przyjęty i rozpocząłem formację. Najpierw na Dolnym Śląsku w Bardzie, gdzie byłem w postulacie. Później w małej miejscowości w Lubaszowej, gdzie byłem w nowicjacie. i później przez 2 lata w Tuchowie, gdzie studiowałem filozofię. I po tych 2 latach studiów filozofii wyjechałem do Ameryki Południowej, gdzie kontynuowałem studia najpierw w Argentynie, a później w Boliwii. Taka była moja droga. Droga do zostania redemptorystą, do zostania ojcem. W Boliwii, gdzie kończyłem moje studia, złożyłem śluby wieczyste, przyjąłem święcenie diakonatu i końcem poprzedniego roku, w grudniu 2022 roku, przyjechałem do Polski, aby przygotować się już ostatecznie do święceń i sakrament święceń kapłańskich przyjąłem początkiem stycznia tego roku.
Gratuluję.
Dziękuję.
A ja mam takie pytanie, a skąd ten pomysł, żeby studia kontynuować w Ameryce Południowej? To chyba nie jest taka typowa droga redemptorystów polskich.
W pewnym momencie była to bardziej typowa droga. Teraz rzadziej się to spotyka, ale był taki czas, kiedy więcej kleryków wyjeżdżało. Jest trochę ojców, którzy są i w Argentynie, i w Brazylii, którzy wyjechali jako klerycy, żeby skończyć studia i już studiując przygotować się do pracy misyjnej tam, w Ameryce Południowej. Jak wstępowałem do zgromadzenia, to w ogóle o tym nie myślałem. Jak wstępowałem, to nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek wyjadę z Polski. Jakoś tak, chyba już w nowicjacie, pojawiło się we mnie pragnienie wyjazdu na misję. No i tak myślałem o tym pragnieniu. Myślałem, że jak na misję, no to pewnie na wschód. I to myślałem o tym wschodzie z jednego bardzo prostego powodu. Nigdy nie potrafiłem nauczyć się żadnego języka. I tak myślałem, że na wschodzie będzie łatwiej, no bo tam jest język rosyjski, który chyba jest podobny do języka polskiego, przynajmniej tak myślałem. Do tej pory nie wiem, czy faktycznie jest podobny. I tak myślałem, że kultura pewnie jest bliższa i tak będzie łatwiej. Jak już wyjadę, to tam na pewno się odnajdę i sobie poradzę. Nie wiem, nigdy nie byłem, więc nie wiem, czy bym się odnalazł i bym sobie poradził. Jak skończyłem 1 rok studiów filozofii, to najpierw pojawiły się takie plotki, że może jacyś klerycy wyjadą na studia za granicę. Ja usłyszałem takie plotki we wakacje i jak rozpoczynałem 2 rok studiów, dokładnie w trakcie oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego, prowincjał ogłosił, że jest możliwość, żeby 2 kleryków wyjechało na studia do Argentyny i że chętni mogą się zgłaszać. Mieliśmy na zgłoszenie miesiąc i przez ten miesiąc no, trzeba było się zastanowić, rozeznać, przemodlić. Ja tak się zastanawiałem, skoro chcę być misjonarzem, no to może jednak warto napisać podanie. No i tak modliłem się, rozeznawałem, też porozmawiałem z przełożonymi na ten temat i zdecydowałem się, żeby napisać takie podanie. Tak pomyślałem, że no, jeżeli Pan Bóg będzie chciał mnie wysłać, no to przełożeni mnie wyślą po tym podaniu. Jeżeli nie będzie chciał, to ostatecznie przełożeni mnie nie wyślą. Napisałem z taką myślą i oddałem tą sprawę mojego wyjazdu, sprawę misji w ręce Pana Boga. Już niedługo później przyszła decyzja, okazało się, że przełożeni zadecydowali, że wyjeżdżam. Wyjechałem, kończąc 2 rok studiów, najpierw do Boliwii na kurs języka, a później z Boliwii pojechałem do Argentyny. Tam miałem być, tam miałem studiować, tam miałem zostać. A już po 1 roku studiów w Argentynie zadzwonił do mnie przełożony i powiedział, że przenosi mnie do Boliwii, do seminarium, które redemptoryści mają w Boliwii, tam na studia. I w taki oto sposób znalazłem się w Boliwii, a nie w Argentynie, do której jechałem.
A w jakim mieście ojciec studiował?
W Argentynie studiowałem w mieście La Plata, a w Boliwii w mieście Cochabamba.
Bardzo przyjemna nazwa. To jest duża miejscowość, czy to jest mniejsze?
To są dość duże miasta. I jedno, i drugie. Jak mieszkałem w Argentynie, w La Placie, Słyszałem tam od ludzi mieszkających, że miasto ma około 1 000 000 mieszkańców, troszkę mniej niż 1 000 000. Nie znam oficjalnej liczby, nie wiem, ile oficjalnie osób tam mieszka, ale wiem, że mówiło się o 1 000 000 mieszkańców. Jak pojechałem do Boliwii, to też mówiło się, ale tak nieoficjalnie, o 1 000 000 mieszkańców w Cochabambie. Ostatnio jak sprawdzałem, to oficjalne dane podają około 700 tysięcy mieszkańców.
To takie mniej więcej jak Wrocław.
Myślę, że tak.
Tam jest duża parafia, w której ojciec pracuje?
W Cochabambie mamy parafię, która składa się z 5 kościołów. Jest 1 kościół centralny i 4 kościoły dojazdowe. Myślę, że jak na warunki boliwijskie, to nie jest duża parafia. Jest to parafia w mieście. Taka typowa miejska parafia, gdzie ludzie przychodzą z okolicznych domów, osiedli. Jest, tak porównując do parafii polskich, jest to dość duża parafia, ale jak na warunki boliwijskie, to jednak nie. Bo tam niestety często parafie są tak duże, a mówię niestety, bo to jest też problem i wyzwanie dla duszpasterzy. Często księża mają po kilkanaście, kilkadziesiąt kościołów, do których muszą dotrzeć. I to jest bardzo trudne. Nie da się wszędzie być cały czas. Trzeba wybierać, trzeba planować. Trzeba żyć z tą świadomością, że jak się pojedzie gdzieś, to będzie można wrócić do tej miejscowości dopiero po czasem po miesiącach, po roku. Jest to bardzo duży problem. Taki duszpasterski, pastoralny właśnie w Boliwii. Tam, gdzie ja byłem, w mieście, takiego problemu nie ma. W każdym z tych kościołów przynajmniej raz w tygodniu jest msza. W kościele centralnym w parafii msza jest codziennie. W innych kościołach w niedzielę czasem, jak jest jakaś potrzeba, to też jest msza w tygodniu. Jest to parafia tak obszarowo dużo mniejsza, chociaż też dość duża, bo jednak jest to parafia w dużym mieście.
A dużo ojców pracuje w tej parafii, w której ojciec jest?
W tej parafii...
Tam są sami redemptoryści.
Tak, tam są sami redemptoryści. Jest jeden proboszcz i do pomocy jest też kilku ojców. Ojców, którzy mieszkają z proboszczem w domu. Jest tam ojciec, który jest przełożonym domu. I on pomaga bardzo dużo w parafii. Jest dwóch przełożonych seminaryjnych, którzy jako tako na co dzień zajmują się seminarium, ale w weekendy, jak są msze niedzielne, to też pomagają w parafii. W tym domu mieszka też ojciec, który jest przełożonym redemptorystów w Boliwii, ojciec prowincjał. I on jak jest, to też pomaga. Czyli tak podsumowując, jest 5 ojców do całej parafii. To jest dość dużo, jak na Boliwię, ale z tych 5 ojców tak naprawdę tylko jeden jest przeznaczony do parafii, a pozostała 4 ma inne obowiązki, ale pomagają. W miarę swoich możliwości pomagają.
Czy ci ojcowie też są Polakami?
2 z tych ojców to Polacy, 2 to Boliwijczycy i 1 to Peruwiańczyk.
Ewangelia czytana jest w języku hiszpańskim.
Tak, Ewangelia czytana jest w języku hiszpańskim.
Nie ma już ojciec problemu z tym językiem?
Nie, raczej nie.
Już jest wszystko w porządku.
Tak, tak, raczej nie mam problemu, rozumiem, mówię.
Można się też tam posługiwać w Boliwii językiem angielskim.
Po angielsku byłoby raczej ciężko. Chociaż ja mam taką sytuację, w sumie bardzo ciekawą sytuację, dla mnie bardzo śmieszną, tak wręcz komiczną. Kupowałem kiedyś buty. Poszedłem na taki zwykły targ. Spotkałem panią, która była ubrana w taki ludowy strój. Taką prostą kobietę stamtąd. Nigdy bym nie podejrzewał, że będzie znać jakiś język oprócz hiszpańskiego i swojego jakiegoś któregoś z języków indiańskich, którym posługują się ludzie tam. Pani jak mnie zobaczyła, zaczęła mówić do mnie po angielsku, myśląc, że jestem turystą ze Stanów Zjednoczonych. Ja jej odpowiedziałem po hiszpańsku, a ona konsekwentnie mówiła do mnie po angielsku. Ja angielski rozumiem, ale niekoniecznie mówię. Więc nie mówiłem jej, że jej nie rozumiem i żeby mówiła do mnie po hiszpańsku. Ja ją wysłuchałem, odpowiadałem jej po hiszpańsku, ona mi po angielsku i ostatecznie kupiłem buty. I podejrzewam, że ona do dzisiaj nie wie, że ja mówiłem do niej po hiszpańsku, a ona trudziła się, żeby mówić do mnie po angielsku. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, bo jednak mało Boliwijczyków mówi po angielsku.
Ja wiem jeszcze, że jest 36 języków lokalnych, głównie z plemion tych indiańskich, Aymara i Quechua. To są takie główne dwa plemiona, ale tych języków jest sporo.
Tak, i to są te, wszystkie te języki są oficjalnymi językami państwa, są oficjalnymi językami urzędowymi, rozpoznanymi przez konstytucję. Jest nawet taki ciekawy wymóg, żeby pracować w jakimś urzędzie, to trzeba mówić po hiszpańsku i w przynajmniej jednym języku lokalnym.
Ojciec wspomniał o tej pani, która była ubrana w tradycyjny strój hiszpański. Okazuje się, że takim, nie hiszpańskim, tylko boliwijskim, przepraszam. I właśnie takim tradycyjnym strojem dla kobiet jest tak zwana polera. Jest to rodzaj kolorowej tkaniny, która właśnie podkreśla indiańskie pochodzenie. Wiele kobiet się tak ubiera właśnie w takie stroje?
Tak. Dla mnie to było takim pozytywnym świadectwem dbania o kulturę. Tam bez problemu można spotkać na co dzień ludzi ubranych w ich ludowe, tradycyjne stroje. Czy ludzie tak się ubierają, tak chodzą, można ich tak spotkać na ulicy, w autobusie, w urzędach. To jest normalne. I oni dbają o te stroje. A ciekawostką związaną z tymi strojami jest to, że stroje nie pochodzą z Ameryki Południowej. Byłem kiedyś w jednym z muzeów w Boliwii i w tym muzeum zobaczyłem obraz. Obraz kobiety, która przyjechała do Ameryki Południowej z Europy w czasach jeszcze kolonialnych. Ta kobieta była ubrana właśnie tak, jak dzisiaj chodzą ubrane kobiety boliwijskie. Pani, która była przewodnikiem w muzeum, opowiedziała, kim była ta kobieta. Dzisiaj już nie pamiętam, ale powiedziała coś, co mnie w sumie zdziwiło. Powiedziała, że właśnie od tej kobiety kobiety boliwijskie zapożyczyły strój. I że tak naprawdę ten tradycyjny strój boliwijski pochodzi z Hiszpanii. Jest zapożyczony. W Hiszpanii już dzisiaj nie możemy, raczej nie spotkamy osób tak ubranych, a w Boliwii normalnie na co dzień ludzie chodzą w tych tradycyjnych strojach.
Ja jeszcze przeczytałam, przygotowując się do tej audycji, przeczytałam właśnie jeszcze o kobietach. I to takie, no, to pewna taka ciekawostka. Otóż boliwijskie kobiety poprzez swój strój określają swój stan cywilny przez noszenie tradycyjnych boliwijskich meloników, czyli u nas kapeluszy. I jeżeli kobieta idzie i ma pochylony na bok ten kapelusz, to oznacza, że jest jeszcze panną. Natomiast kiedy ten kapelusz jest osadzony prosto na głowie, to znaczy, że jest już kobietą zamężną. I co ciekawe, że kobiety boliwijskie mogą wychodzić za mąż mając lat 14, ale głosować mogą dopiero jak mają 21 lat. No to jest dla nas taka trochę dziwna sprawa, bo u nas zupełnie inaczej wyglądają kobiety i inaczej jest z tym głosowaniem, czy też w ogóle stanem cywilnym kobiety, tak?
Ale tam mówi się również o mężczyznach, bo kobiety mają jakby inne prawo, a mężczyźni, jeżeli są mają żony, tak, to mogą głosować mając 18 lat, a samotni 21.
Tak.
Tu ciężko by mi się było wypowiedzieć na ten temat, ale wydaje mi się, że to prawo zostało zniesione, że już tak nie jest i ten wiek minimalny wymagany do zamąż pójścia jest już mniej więcej na takim samym poziomie jak u nas w Europie, czyli około 18 roku życia można wyjść za mąż bądź się ożenić w przypadku mężczyzn. Z kapeluszami to też dla mnie jest ciekawostka, ponieważ w miejscu, w którym ja mieszkałem, kobiety nie chodzą w kapeluszach. Kobiety chodzą w kapeluszach tylko w jednym konkretnym miejscu w Boliwii. Przynajmniej ja widziałem tylko w jednym konkretnym miejscu, ale dla mnie to miejsce jest tak troszkę obce. Niekoniecznie spotkałem się ze zwyczajami tego miejsca i niekoniecznie rozumiem te zwyczaje, ale faktycznie widziałem, że niektóre młode, szczególnie dziewczyny, noszą kapelusz w inny sposób niż już kobiety w takim bardziej zaawansowanym wieku. Także może by coś w tym być, w tym ułożeniu kapelusza i stanem.
Dobrze, zróbmy teraz chwilę przerwy, żeby zaśpiewała tam jeszcze raz diakonia Biedak zawołał.
Pytanie, jak wygląda sytuacja religijna w Boliwii? Czy dużo jest katolików, czy są też wyznawcy innych religii?
Tak ogólnie to widać bardzo dużo katolików w Boliwii. Tak na co dzień widać, że są ludzie, którzy chodzą do kościołów. Ludzie, którzy przychodzą w momencie, kiedy przyjeżdża ksiądz, bo często ci katolicy mieszkają w miejscowościach, do których księża przyjeżdżają tylko kilka razy w roku. Więc ludzie mają bardzo mały taki dostęp do sakramentów, dostęp do mszy świętej i widać, że przychodzą. Jak patrzy się w oficjalne dane, to w zależności od źródła podaje się, że mniej więcej między 70 a 80% Boliwijczyków to katolicy. Są też protestanci, których też jest dość dużo. Boliwia zasadniczo jest krajem chrześcijańskim. Większość ludzi, ponad 90% Boliwijczyków, to chrześcijanie, z czego większość to katolicy i są też protestanci. Także jest to kraj, można powiedzieć, zewangelizowany. W dużej części zewangelizowany.
A jak wyglądają tam uroczystości, jeśli chodzi o Boże Narodzenie na przykład? Czy tak samo jest obchodzone jak w Polsce?
Boże Narodzenie wygląda zupełnie inaczej. My w Polsce rozpoczynamy Boże Narodzenie od kolacji wigilijnej. Jemy Wigilię przy wspólnym stole w domach i później idziemy do kościoła na mszę świętą o północy. Tak rozpoczynamy, a tam jest zupełnie na odwrót. Tam najpierw idzie się do kościoła, najpierw jest msza święta. Dopiero po tej mszy świętej ludzie rozchodzą się do domów, aby zjeść wspólnie razem kolację. Kolację, w której cieszą się już z tego przyjścia na świat Pana Jezusa. Ta kolacja ma troszkę inny charakter. jest już kolacją po mszy świętej, po tym spotkaniu w kościele. Jest tak jakby przedłużeniem tej mszy świętej i ucieszeniem się z narodzenia Pana Jezusa. Często te kolacje trwają bardzo długo. Pamiętam, że raz taka kolacja trwała chyba do pierwszej w nocy, a msza była o siódmej. Czyli była najpierw msza, później może krótkie takie spotkanie też z tymi ludźmi, którzy byli w kościele, a później dopiero kolacja w domu. Zupełnie na odwrót.
Ale tam nie obowiązuje post, tak? Już jest jak po mszy świętej, spotyka się rodzina na tej kolacji, czyli jedzą już posiłek taki łącznie z mięsem, tak?
Tak. A nawet można powiedzieć więcej. Oni w ogóle nie mają postu w dzień Wigilii. Nie ma takiego postu jak tutaj u nas w Polsce. Postu od mięsa.
No tak, bo właściwie Wigilia to jest charakterystyczna tylko właściwie w Polsce. Bo w Anglii na przykład je się chyba gęś, prawda? We Francji również się je gęsi. Wigilię, czyli nie ma tego postu, tak jak u nas w Polsce, że są specjalne potrawy na ten wieczór.
Tam też są, jest taka specjalna potrawa z mięsa, a ten zwyczaj jedzenia właśnie ryby to jest bardziej taka tradycja, powiedzmy nasza polska, myślę, że też ukraińska, chociaż tutaj nie jestem pewien. Ale to jest właśnie w tej naszej części świata tutaj, a w różnych państwach wygląda to różnie. No i właśnie tam w Boliwii zasadniczo je się danie mięsne.
A w Boliwii podobno jest bardzo smaczna i aromatyczna kuchnia. I co, ojciec na to? Przyzwyczaił się już do tej innej kuchni?
Tak, przyzwyczaiłem się. Kuchnia jest dość ciekawa, jest tam dużo mięsa. Dużo mięsa wołowego. I tam jest inaczej niż w Polsce, zupełnie inaczej. W Polsce jemy drób i mięso wieprzowe. A wołowina jest takim mięsem naprawdę luksusowym. A w Boliwii jest tak, że je się wołowinę i drób, a wieprzowina jest mięsem luksusowym. Zupełnie inaczej. I to też dla mnie było takim szokiem. Że można też jakoś tak inaczej. I dla mnie tak przynajmniej na początku miałem takie wrażenie, że po prostu co chwilę jem luksusowe mięso, bo co chwilę była wołowina.
No i też jest zupełnie inny klimat. A jak ojciec znosi ten klimat?
Na początku trzeba było się przyzwyczaić.
Duża wilgotność.
Nawet nie. Ja mieszkałem w takim miejscu. Boliwia to jest też taki kraj, który ma bardzo różne strefy klimatyczne. Tak myślę, że tak można powiedzieć.
Tak.
Jest tam wiele klimatów na terenie jednego państwa. Ja mieszkałem w miejscowości, w dużym mieście, które jest położone już dość wysoko w górach, ale jak na warunki boliwijskie to jednak nie tak wysoko. Mieszkałem w mieście Cochabamba na wysokości 2600 metrów. Jest to miasto, które jest położone w klimacie dość suchym. W ciągu roku raczej tam nie pada. Jak są już jakieś opady deszczu, to tak między listopadem, grudniem, a lutym, marcem, czyli tak tylko parę miesięcy, a później cały czas jest sucho. Jest to klimat suchy, klimat górski, raczej ciepły. Jak jest zima w najzimniejsze dni w roku. W nocy temperatura spada do 0 stopni. Ale w dzień jest już 25. Czy jest to raczej miejsce ciepłe, położone dość wysoko i suche. Dla mnie ciekawym było doświadczenie pierwszego miesiąca właśnie tam w Cochabambie. Przez cały miesiąc czułem się, jakbym był na takim spacerze wysokogórskim. Trzeba było chodzić powoli. Trzeba było raczej się nie przemęczać i uważać, żeby nie zacząć chodzić zbyt szybko. Trzeba było planować takie przerwy i odpoczynki, chodząc po mieście. A wyjście po schodach było bardzo dużym wyzwaniem.
No tak, w górach jest ten klimat kontynentalny, suchy, a na nizinach lasy równikowe, sawanny, zupełnie inne, to co ojciec powiedział. Ale doświadczenie w tych górach, był ojciec gdzieś wysoko w górach, no bo w Boliwii są Andy i są tam wysokie szczyty. Tutaj Marysia chodzi po górach, ona jest znawczynią gór. Na pewno zada ojcu pewne jakieś pytania odnośnie właśnie zdobywania szczytów.
Takim chyba największym szczytem, jaki zdobyłem w Boliwii, to był dworzec autobusowy w mieście La Paz.
Czyli nieoficjalnej stolicy Boliwii.
Tak. Byłem kiedyś w La Paz i musiałem dostać się na dworzec. I razem z drugim ojcem stwierdziliśmy, że pójdziemy na piechotę. Ale miasto La Paz to takie miasto, które jest w takiej kotlinie górskiej. I tam wszędzie trzeba albo iść do góry, albo w dół. Komunikacja miejska w tym mieście jest rozwiązana siecią kolejek górskich. I my tak pomyśleliśmy, że pójdziemy sobie na piechotę, nie będziemy jechać kolejką, wrócimy kolejką. Do dworca było kilka kilometrów. A my wybraliśmy się na spacer, który był spacerem w górach, chociaż nigdy nie wyszliśmy z miasta. Doszliśmy na ten dworzec, byliśmy umordowani i już nie mieliśmy ochoty wracać w inny sposób, jak tylko kolejką.
A proszę jeszcze powiedzieć, na jakiej wysokości jest tak. To miasto?
To miasto jest na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza.
No tak.
No to wszystko zrozumiałe.
A ojcowie pewnie jeszcze byli w sutannach ciemnych.
Nie. Akurat wtedy nie byliśmy w sutannach.
No to chociaż tyle.
Tak, ale spacer był taki dość trudny.
To jest w ogóle niesamowite, że tam na tą wysokość ponad 4000 metrów można dostać się samolotem.
Tak, to jest niesamowite. Nie jestem pewien, czy to prawda, ale słyszałem kiedyś, że właśnie tam, koło La Paz, już w innym mieście, w mieście El Alto, jest najwyżej położone lotnisko na świecie. Lotnisko znajduje się na wysokości 4200 metrów nad poziomem morza. Jest to też ciekawe, wylądować w takim miejscu, na tak dużej wysokości.
Też wyczytałam coś takiego, że w Boliwii znajduje się najgroźniejsza jakby droga na świecie. Jest to tak zwana droga śmierci, która właśnie łączy miasto La Paz z dżunglą Amazonii. Droga jest wąska, usytuowana na stromych zboczach gór i szacuje się, że rocznie ginie tu od 200 do 300 osób. To taka może ciekawostka właśnie na temat tych gór i na temat miast, które są właśnie położone w tej okolicy.
Czy to miasto La Paz, sama nazwa ma jakieś znaczenie?
La Paz znaczy pokój, ale to nie jest pełna nazwa miasta. Pełna nazwa miasta to Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, miasto Matki Bożej Pokoju. Takie ciekawe miasto, ciekawa nazwa, jak na duże miasto w Ameryce Południowej. Miasto, które nawiązuje do wiary, które nawiązuje do Matki Bożej. A tak odnośnie właśnie tej drogi śmierci, to wspomniane już drogi śmierci, to są takie dwie drogi. Jest stara droga śmierci i nowa. Nowa jest dużo bezpieczniejsza. Na tej starej drodze śmierci było bardzo dużo wypadków. Często droga się obrywała, często auta czy całe autobusy spadały w przepaść. Została podjęta już jakiś czas temu decyzja, żeby zrobić nową drogę z innej strony, ale łączącą te same miejsca. Powstała nowa droga, już szersza, asfaltowa, która jest dużo bezpieczniejsza, a mimo wszystko dalej ta droga jest bardzo niebezpieczna, dalej jest nad przepaścią i dalej jest tam bardzo dużo wypadków. Stara droga śmierci obecnie jest taką trasą turystyczną, rowerową. Często można spotkać tam rowerzystów, którzy zjeżdżają po prostu tą drogą z gór do tropiku. Droga śmierci zamieniła się w miejsce turystyczne.
Ale dalej jest niebezpieczna.
Dalej jest niebezpieczna. Jest to też bardzo ciekawe miejsce i nigdy tam nie byłem. Znam to miejsce tylko z opowiadań Boliwijczyków, których poznałem. Jadąc z La Paz właśnie do tropiku, najpierw trzeba wyjechać pod górę. Na wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Wjeżdża się tak wysoko, a później zaczyna się zjeżdżać. Jedzie się cały czas w dół i dojeżdża się na wysokość 400 metrów nad poziomem morza. Przejeżdża się przez różne wysokości, różne strefy klimatyczne. I z tego, co opowiadają, to widzi się, jak coraz więcej jest roślin, zaczyna się czuć, że jest coraz goręcej, zaczynają pojawiać się jakieś zwierzęta. I tak jadąc tą drogą, widzi się tą zmianę w przyrodzie. I podobno jest to bardzo ciekawe.
No ja myślę, na pewno Marysia, ty się chyba wybierzesz tam, w te góry.
No a właśnie, czy widać tam turystów chodzących po górach, tak jak u nas w Zakopanem? Czy w Alpach?
Ciężko jest spotkać turystów.
Chyba ze względu na ten klimat, który wcale nie jest łatwy dla Europejczyka na przykład.
Może troszkę też ze względu na ten klimat, ale brakuje, niestety brakuje infrastruktury turystycznej i brakuje takiego pomysłu na tę górę. W ogóle Boliwijczycy jakoś tak nie wyobrażają sobie, że te góry można byłoby wykorzystać turystycznie. Oni mają wiele miejsc u siebie w państwie, które warto odwiedzić i te miejsca jakoś są przygotowane lepiej lub gorzej. Można polecieć do Boliwii, można zobaczyć Sucre, które jest stolicą, można zobaczyć La Paz, można pojechać nad jezioro Titicaca, czy na słone jezioro Salar de Uyuni, w różne miejsca. Można zobaczyć redukcje jezuickie, które też zostały wbudowane w Boliwii. Są takie punkty, które można zobaczyć, które można odwiedzić. Ciekawe miejsca, ale raczej nie ma turystyki górskiej. To dla mnie było wielkim zaskoczeniem. Też znając turystykę górską w Europie, w Polsce, byłem bardzo zdziwiony, że tam nie wykorzystuje się tego potencjału tych gór, nie wykorzystuje się tych pięknych miejsc. Nie ma żadnych szlaków, nie ma schronisk, i nie ma ludzi, którzy by chodzili po tych górach.
A był ojciec właśnie między innymi w tej ogromnej pustyni solnej? Na tej pustyni.
Niestety nie byłem, choć bardzo bym chciał.
No to taki właśnie ciekawy punkt do zwiedzania.
A jak żyją zwykli ludzie?
Zasadniczo Boliwijczycy żyją z rolnictwa. Nawet ci, którzy żyją w mieście, są ludzie, którzy żyją z rolnictwa. Jak mieszkałem w Cochabambie, to tak, był taki dziwny widok, przynajmniej na samym początku, jak tam byłem dziwny, później się już przyzwyczaiłem, widok krów w dużym mieście. W Polsce często trzeba szukać krowy. To już nie jest taki normalny widok, że można gdzieś spotkać jakiegoś gospodarza, który ma jeszcze zwierzęta. A tam nawet w dużym mieście można spotkać. Można spotkać ludzi, którzy uprawiają każdy możliwy kawałek ziemi i z tego żyją. Widziałem tak, co jakiś czas obserwowałem pracę takiego pana. Pan miał na imię Abad. Wynajmował mały kawałek działki, żeby hodować warzywa i sprzedawać je później na targu. Wiem, że ten kawałek działki, na którym ja go widziałem, to był jeden z wielu kawałków tak pola, które wynajmował od innych ludzi, które dzierżawił. I tak pracując trochę w jednym miejscu, trochę w drugim, trzecim, zarabiał na swoje życie. Zasadniczo większość Boliwijczyków właśnie z tego żyje. Żyje z uprawy, żyje z hodowli zwierząt.
To jest taki typowo rolniczy kraj, wydaje tak, mi się. Tam to chyba jest... przemysłu za wielkiego chyba nie ma.
Tak, to jest kraj rolniczy. Przemysł jakiś jest. Wiem, że jest przemysł przy takim dużym mieście Santa Cruz. To jest miasto już też w klimacie tropikalnym. Miasto, którego dobrze nie znam. Miasto, w którym byłem tylko przy okazji wylotu z Boliwii do Polski i raz czy drugi w momencie, kiedy miałem jakieś załatwienia formalne związane z moim pobytem w Boliwii, ale nie znam tego miasta. Wiem, że tam jest jakiś przemysł. A zasadniczo reszta Boliwii utrzymuje się głównie z rolnictwa.
A był ojciec w świątyni Pumapunku?
Nie jest mi znana ta świątynia.
Otóż w Boliwii, na jej terenie, znajduje się największy na świecie ośrodek dawnej kultury andyjskiej Tiahuanaco. To ogromne stanowisko archeologiczne, które leży na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Najstarsze ruiny miasta pochodzą, okazuje się, z VI wieku przed naszą erą. I można zobaczyć tutaj pozostałość po świątyni właśnie tej Pumapunku oraz ogromną platformę Akapana, która prawdopodobnie niegdyś służyła do organizacji obrzędów religijnych. I to ja tylko wróciłam tutaj do tego momentu, kiedy ojciec powiedział, że wiele jest takich punktów bardzo ciekawych w Boliwii, które właściwie nie są właśnie wykorzystane do zorganizowania dobrej turystyki, skąd mogliby czerpać pieniądze, bo Boliwia nie jest bogatym krajem. Właśnie i jak to ojciec na to patrzy? Czy są tam te duże różnice właśnie może w majątności ludzi, którzy tam mieszkają? Czy raczej wszyscy tak na jednym poziomie kształtuje się ten materialny taki?
Najpierw muszę się poprawić i powiedzieć, że byłem w tej świątyni, tylko nie skojarzyłem nazwy.
Być może, że ja powiedziałam to nie tak, jak powinnam powiedzieć. Dlatego przepraszam.
Mówiłem o jeziorze Titicaca jako jednym z takich punktów, które można zobaczyć, które można odwiedzić. Przy tym jeziorze jest sanktuarium narodowe w Boliwii. Sanktuarium Matki Bożej z Copacabany. Właśnie to Tiahuanaco znajduje się bardzo blisko tego sanktuarium i raz przy okazji pielgrzymki do tego sanktuarium odwiedziłem też właśnie to stanowisko archeologiczne i mogłem zobaczyć to, co tam się znajduje. Jest to jedno z takich miejsc też ważnych turystycznie w Boliwii, miejsc, które odwiedzają turyści i z Europy, i z Ameryki Północnej, przyjeżdżają obcokrajowcy, aby zobaczyć te wykopaliska. Jest to też niesamowicie ciekawe. Jest to bardzo stara kultura i warto jakoś zobaczyć, jak już ktoś tam jest. Nawet przy okazji pielgrzymki do sanktuarium, które znajduje się bardzo blisko, warto tak zboczyć troszkę z drogi i zobaczyć jeszcze to miejsce. A jeżeli chodzi o właśnie poziom życia ludzi, o majętność, to trzeba powiedzieć, że Boliwia raczej jest takim biednym krajem. Może po jakimś czasie, jak się już tam żyje, to przestaje się zwracać na to uwagę. No tak można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do tego, że zakupy robi się gdzieś na jakimś targu, a niekoniecznie w supermarkecie. Może tak, w Polsce też robimy zakupy na targu, a już na targu nie kupujemy mięsa z lady, które nie jest schowane w żadnej lodówce.
I nie jest przebadane.
Tak, więc to jest już duża różnica. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak się kupuje mięso w Boliwii, to byłem zszokowany. Przecież tam jest gorąco, nie ma lodówki. To mięso leży na jakichś ladach. I moja pierwsza myśl, przecież to mięso może być zepsute. Mięso bardzo szybko może się zepsuć w takim klimacie, w takim gorącu, w momencie, kiedy jest przechowywane tak na zewnątrz. Był to dla mnie szok. Kolejnym takim wielkim szokiem, jeżeli chodzi właśnie o to, jak ludzie żyją, jaki jest poziom i majętność ludzi, to był fakt tego, że ciężko jest tam znaleźć pralkę. Coś, co dla nas jest normalne, a tam niekoniecznie. Tam często pralka jest towarem luksusowym. Ludzie zasadniczo piorą swoje rzeczy ręcznie. Można mieć takie złudne wrażenie, jak się patrzy na tych ludzi, jak się patrzy szczególnie na samochody w Boliwii. Można mieć wrażenie, że tam ludzie jednak chyba mają pieniądze. Często można zobaczyć ludzi w stosunkowo dobrych samochodach. Może nie najnowszych, ale w jakichś dużych autach terenowych. Jest to związane z tym, że tam nie ma dobrych dróg. I tam, żeby gdziekolwiek pojechać, trzeba mieć auto terenowe, żeby to auto jakoś przejechało, żeby podróż była w miarę bezpieczna, żeby nie ryzykować swoim życiem lub zdrowiem. Dlatego można mieć takie wrażenie, że jest tam jakieś bogactwo. A jak się wejdzie do ludzi, do domów, jak się zobaczy, jak ci ludzie żyją, to nagle człowiek orientuje się, że tam nie przelewa się. Że tym ludziom brakuje często na takie rzeczy, które dla nas są oczywiste. No ale jakoś tak, żyjąc już tam, będąc tam na co dzień, to człowiek po jakimś czasie się przyzwyczaja. I poziom życia tych ludzi nagle staje się normalny. Przynajmniej ja to tak odbieram. Po jakimś czasie bieda tych ludzi przestała mnie tak bardzo razić, bo zauważyłem, że no ja też jestem w stanie żyć tak jak inni i tak się da żyć. I że może niekoniecznie oni zwracają taką dużą uwagę na to, czego im brakuje, ale cieszą się z tego, co mają i jest to dla nich jak najbardziej normalne.
Ale jest różnica między poziomem życia w miastach, a poziomem życia na wsi na przykład. Bo tak. U nas się ta granica pomału już zaciera. Jadąc przez polskie wsie, często widzimy, że są piękne chodniki, już ulice, gospodarstwa są troszeczkę inaczej niż wyglądają niż jeszcze przed na przykład 20 latami. Ta granica jakby się pomału zaciera. A jak to wygląda właśnie w Boliwii?
Jest duża różnica. W miastach domy często są dużo większe. Są lepiej wyposażone. Na wsiach to są bardzo takie proste domy, bez wielkich udogodnień. Takie dwa obrazki, które zapamiętałem. W jednym miejscu, jak byłem właśnie na wsi, pojechałem do jednej ze wsi, z jednej z naszych parafii, z jednym z ojców, pojechaliśmy. Odwiedziliśmy jedną rodzinę, drugą rodzinę. Ja tak bardzo się dziwiłem, dlaczego kable na ścianach tak dziwnie wiszą i te żarówki są tak powieszone. I w pewnym momencie zapytałem ojca, dlaczego tak jest? Bo to nie było tak, żeby było w jednym domu. Tylko do każdego domu, do którego wejdziemy, jest tak samo. Tak bez ładu, bez składu, tak niechlujnie. I ojciec mi powiedział, że to jest dlatego, ponieważ dopiero w 2018 roku do tej miejscowości został dociągnięty prąd. I każdy jakoś starał się tak zrobić instalację elektryczną, żeby ten prąd mieć. Każdy robił tak, jak potrafił.
We własnym zakresie.
Tak. To też dla nas to jest nie do pomyślenia, że w 2018 roku ktoś nie ma prądu w domu. A dla nich to było normalne. Nagle mają ten prąd, więc powiesili jakąś żarówkę, gdzieś zamontowali jakiś kontakt. Dzisiaj mają. Dzisiaj z tego korzystają. Druga z rzeczy, są miejsca, gdzie nie ma zasięgu, gdzie można mieć nawet telefon, ale z tego telefonu się nie zadzwoni. Więc trzeba wyjeżdżać gdzieś na motorach czy samochodem, albo czasem niektórzy chodzą na piechotę, w konkretne punkty, gdzie jest możliwość złapania zasięgu sieci telefonicznej, żeby z kimś skontaktować, żeby zadzwonić, żeby wysłać jakąś wiadomość. Coś, co dla nas jest nie do pomyślenia, a tam jest w sumie całkiem normalne. Przyzwyczaili się do tego, jakoś tak żyją i uważają, że to jest normalne, przy czym z naszej perspektywy to nie do końca jest normalne i warto też im pomagać. Warto im pomagać, żeby jakoś tak mogli podnosić poziom swojego życia. Oni też bardzo się cieszą, bo jeżeli gdzieś nie było prądu, gdzieś nie było internetu i ten prąd nagle się pojawił, gdzieś pojawiła się sieć internetowa albo kolejny nadajnik sieci telefonicznej i nagle mają dostęp do tych dóbr, to oni też to doceniają. Widzą, że to jest. I mam też taki w sumie ciekawy przykład jednego z kleryków. Chłopaka, który pochodzi z miejscowości położonej wysoko w górach. W swoim domu rodzinnym nie miał on ciepłej wody. Nie miał ciepłej wody, nie miał ogrzewania, pomimo tego, że tam było bardzo zimno. Jak przyszedł do seminarium, to on przez parę lat w ogóle nie korzystał z ciepłej wody. On wiedział, że ta ciepła woda w kranie jest. Jak się go kiedyś zapytałem, dlaczego on nie korzysta z ciepłej wody, to on powiedział, że on jakoś tak nie jest przyzwyczajony i on nie potrafiłby umyć swoich rąk w ciepłej wodzie. On nie potrafiłby wziąć prysznica, umyć się, używając ciepłej wody. Dla niego jest to dziwne. I on po prostu myje się, używając zimnej wody. Dla nas, dla mnie i myślę, że dla każdego z nas jest to dziwne, a dla niego dziwnym było używanie ciepłej wody. Inny punkt widzenia, który też wynika z innych warunków życia, z innych przyzwyczajeń, które też wynikają z tego, jak ci ludzie tam żyją.
Ale to życie być może jest bardziej proste.
A to na pewno.
A czasami dobrze jest wrócić do takiego zwyczajnego, prostego życia. Różnie to bywa, ale też chciałabym się zapytać ojca, jacy są tam ludzie? Czy to są życzliwi ludzie? Czy oni się zapraszają do siebie? Czy tak jak raczej na zachodzie jest, że każdy w swoim domu zapracowany, tylko praca, dom, zajęcia i nie ma tego życia takiego towarzyskiego? Czy tam raczej ludzie się zbierają, śpiewają, są już dla siebie sympatyczni, pomagają sobie wzajemnie? Czy to jest charakterystyczne, czy raczej można tego nie widzieć?
Tak z mojej perspektywy, Boliwia to takie dwa państwa w jednym. Wschód jest zupełnie inny od zachodu. Wschód, czyli te miejsca gorące, nisko położone, są zupełnie inne od gór. Od tych miejsc, gdzie jest klimat wysokogórski, gdzie ludzie tak w pewnym sensie muszą walczyć o przetrwanie. I to też bardzo wpływa na to, jacy ci ludzie są. Ci ludzie na wschodzie, tam gdzie jest gorąco, w jakimś sensie też są ludźmi bardzo leniwymi, bo nie muszą troszczyć się o pożywienie, bo nie mają spiżarkę dosłownie za oknem, bo tam jakieś owoce zawsze są, wystarczy tylko wyjść, zerwać, a może nawet same spadną i wystarczy tylko podnieść z ziemi i już są. Wystarczy wyrwać jukę z ziemi i już mają coś na obiad, złowić rybę, czy może pogonić jakieś inne zwierzątko. Tam cały czas jest jedzenie. Nie trzeba o tym jedzeniu myśleć. I to też powoduje, że ci ludzie są bardzo otwarci. Są radośni, otwarci, weseli. Chętnie rozmawiają z innymi. Bardzo szybko się zaprzyjaźniają, chociaż to nie są jakieś takie wielkie przyjaźnie, takie przyjaźnie, na których można byłoby polegać. To są tacy ludzie. Tacy ludzie bardzo otwarci. A z kolei jak się pojedzie na zachód Boliwii, w górę, są ludzie, którzy muszą pomyśleć o tym, że trzeba zadbać o jedzenie, trzeba coś wyhodować, bo samo nie urośnie, trzeba pójść, podlać, wyplewić.
Tam jest susza w ogóle.
Tak, tam jest sucho, więc trzeba dbać, trzeba myśleć o przyszłości. I to też zmienia już sposób funkcjonowania tych ludzi. Są to ludzie niesamowicie pracowici. Ja chyba w moim życiu nie spotkałem tak ludzi tak pracowitych jak Boliwijczycy, którzy mieszkają w górach. Są niesamowicie pracowici. Ale przy tym są bardzo skryci. Są ludźmi zamkniętymi w sobie. Takimi ludźmi, którzy nie zaprzyjaźniają się bardzo łatwo, ale jak już kogoś do siebie dopuszczą i staną się czymś przyjacielem, to można na nich polegać dosłownie o każdej porze dnia i nocy. W tej swojej przyjaźni są bardzo szczerzy. Ale żeby stać się ich przyjacielem, to trzeba sobie jednak na tą przyjaźń zapracować. Zupełnie inni ludzie. Ludzie na wschodzie są zupełnie inni od ludzi na zachodzie. I ci ludzie na zachodzie jakoś tak nie wpisują się w nasze wyobrażenia o ludziach z Ameryki Południowej. My jak myślimy o ludziach właśnie z Ameryki Południowej, to myślimy, że to są tacy otwarci, życzliwi, bardzo uśmiechnięci, przyjacielscy ludzie, którzy od razu na wszystkich by się rzucili, obściskali i w ogóle. Ci ludzie na zachodzie tacy nie są. Są raczej takimi ludźmi zamkniętymi w sobie. Ale są też ludźmi, którzy mają bardzo wiele do zaoferowania, wiele takiej życzliwości, przy czym muszą zaufać. Musi minąć ileś czasu, aby zaufali, aby dopuścili kogoś do siebie. Jest to bardzo ciekawe. Dwie zupełnie różne grupy ludzi. Ludzie, którzy żyją, myślą inaczej, a razem tworzą jedno państwo. Żyją na terenie jednego państwa. Tak patrząc na tych ludzi, można odnieść wrażenie, że Boliwia to tak naprawdę takie dwa państwa w jednym, które tak jakoś na siłę były połączone, a dzisiaj tworzą jedno państwo, jeden naród. Chociaż z tym jednym narodem to też tak nie do końca, bo Boliwia jest państwem wielonarodowościowym. Nawet ma to w swojej oficjalnej nazwie. To jest państwo, które składa się z wielu różnych narodów. I to widać w nazwie Boliwii, to widać w językach, które są oficjalnymi językami tego państwa, w ilości tych języków, bo jest ich ponad 30. Widać, że to są różni ludzie. Ktoś, kto pojedzie i zobaczy wschód Boliwii i będzie rozmawiał z kimś, kto widział tylko zachód Boliwii, ci ludzie mogą mieć wrażenie, że byli w dwóch różnych państwach.
A jak nawzajem się traktują te grupy ludzi ze wschodu i z zachodu?
To są często dość trudne relacje. Kiedyś usłyszałem od jednego z wykładowców boliwijskich na wykładach na uczelni, że w Boliwii można zaobserwować rasizm. Rasizm właśnie między ludźmi, którzy mieszkają na wschodzie i na zachodzie. Są takie te dwie grupy. Jedni z jakąś taką niechęcią traktują drugich i drudzy tych pierwszych. Jest coś tak między nimi, są jakieś tarcia, jakieś niedomówienia. To są trudne relacje. Są bardzo trudne relacje, które są tam w tym państwie.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź, za relacje. To jeszcze raz się potwierdza, że jednak klimat ma wpływ na zachowanie się ludzi. Tam, gdzie jest ciepło, tam, gdzie jest pożywienie, tak jak ojciec powiedział, w zasięgu ręki, ci ludzie są otwarci i bardziej leniwi.
Bardziej beztroscy.
Bardziej tak. Beztroscy właśnie. Różnią się od tych ludzi, którzy zdobywają ciężko, pracują też na utrzymanie swoje. No to teraz może zrobimy krótki przerywnik muzyczny. Wracając do wypowiedzi ojca o tych trudnych relacjach na zachodzie, a właśnie Boliwii, a właśnie tam ojciec pracuje, to chciałam się zapytać, czy może ojciec wkupił się już w jakąś rodzinę, zasłużył sobie na takie zaufanie i zaprzyjaźnił się z jakąś rodziną?
Są takie osoby, z którymi tak jakoś bardziej się zaprzyjaźniłem. Przy czym trwało to dość długo. W parafii, w której byłem, jest taka pani Margarita. I tak pamiętam, że ją poznawałem tak coraz lepiej. Najpierw takie krótsze rozmowy. Zaczęło się w ogóle od zwykłego tylko przywitania i zapytania, co u pani słychać. Później troszkę więcej. Aż po jakimś czasie, już przed moim wyjazdem, zauważyłem, że ta relacja zaczęła się zmieniać. Już ta pani Margarita to już taka starsza pani. Pani, która ma już wnuki, które są starsze ode mnie. Można było, śmiało mógłbym powiedzieć, że mogłaby być moją babcią. I pamiętam, że tuż przed moim wyjazdem zaprosiła mnie do siebie na kawę, na ciastko. Upiekła 3 placki. I powiedziała, że mnie nie wypuści, dopóki nie spróbuję każdego. I jeszcze nie zjem z nią kolacji. I wtedy już w ogóle zauważyłem, że ta relacja była zupełnie inna. Od tego takiego dzień dobry, co słychać, zamieniła się w relację, gdzie można było porozmawiać trochę więcej. W parafii jest też taki pan Tomas, który ma firmę drukarską, z którym też tak, oprócz tego, że ma firmę drukarską, jest też katechetą u nas w parafii i z którym też tak na początku rozmawiałem tak, dzień dobry, co słychać i tylko tyle, tak grzecznościowo. Widziałem, że ta relacja zaczęła się zmieniać po jakimś czasie, że tak coraz bliżej, coraz więcej zaczęliśmy rozmawiać. I to jest właśnie ciekawe, że z tymi ludźmi to tak często zaczyna się od prostego przywitania, a musi minąć więcej czasu. Ci ludzie muszą jakoś zaufać, żeby porozmawiać trochę więcej.
Zaprosić do domu.
Zaprosić do domu. To też jest ciekawe. A takim już chyba najciekawszym przykładem jest jedna z moich koleżanek ze studiów. Osoba, z którą studiowałem przez 3 lata. 3 lata na każdych zajęciach w tej samej sali. Koleżanka, z którą w zasadzie wymienialiśmy tylko słowo cześć, cześć.
Ale to
tylko
w Boliwii,
tyle. W Boliwii. Przez ponad 2 lata. Nic więcej. Z innymi znajomymi już rozmawiałem, ona mi mówiła tylko cześć, nic więcej. I zauważyłem, że w pewnym momencie po moim pytaniu, co słychać, ona zaczęła mówić więcej, później z czymś przyszła, o coś zapytała. Potrzebowała ponad 2 lat, żeby jakoś tak pozwolić sobie na powiedzenie czegoś więcej obcej osobie. Ponad 2 lat, żeby zaufać. Żeby zaufać na zasadzie takiej, żeby porozmawiać o czymś więcej. O błahych sprawach, o sprawach związanych ze studiami, z codziennością życia studenta. Ale to też było takie ciekawe, że ten taki czas dopuszczenia do siebie trwa. I trwa dość długo.
No tak. A tu jeszcze mam takie jedno pytanie. W tych dużych miastach, tam gdzie jest już 700, czy 500, czy milion osób mieszka, i w jaki sposób jest tam rozwiązany problem komunikacji? Wiemy już, że są górskie wagoniki, tak?
Tak, są kolejki górskie. La Paz, co jest fenomenalnym sposobem komunikacji publicznej. W mieście, które jest właśnie w takiej kotlinie górskiej, wpadli na genialny pomysł zrobienia sieci kolejek górskich, które będą przecinać to miasto i będą służyć jako komunikacja publiczna.
Przepraszam, że przerwie, ale właśnie szkoda, że tego słuchacze nie widzą, bo ojciec nam pokazał na swojej komórce właśnie te górskie kolejki, które się przecinają w powietrzu w różnych kierunkach. No rzeczywiście jest to fascynujące.
A tak to w Boliwii jest właśnie komunikacja publiczna, tak trochę jak w Europie. Są taksówki, są autobusy. Przy czym te autobusy to są często bardzo stare autobusy, niejednokrotnie mają ponad 50 lat, są bardzo kolorowe. Tutaj nawet padło porównanie, że wyglądają trochę jak takie samochody z bajek Disneya. Są to bardzo stare, bardzo kolorowe autobusy, niezawodne. Niektórzy mówią, że w tych autobusach po prostu jest tak mało rzeczy, że tam się nie ma co zepsuć, dlatego one tyle jeżdżą. Ciekawostką jest to, że nie ma przystanków autobusowych. Gdzie ktoś chce wsiąść do autobusu, tam po prostu musi machnąć ręką, jak jedzie autobus, autobus się zatrzyma i później jak chce się wysiąść, to po prostu trzeba w autobusie powiedzieć, że chce wysiąść albo proszę zatrzymać się na najbliższym skrzyżowaniu, bo będę wysiadać.
Podobnie z Meksyku.
Także jest to ciekawe. Są taksówki, takie normalne taksówki, ale są też taksówki, które są... Chyba najlepiej byłoby powiedzieć taksówkami, które jeżdżą po określonej trasie, tak, po takiej linii. jest auto, które jest taksówką, ma numer i to jest numer trasy, numer linii i ono po prostu jeździ po konkretnej trasie i tak samo jak z autobusem. Trzeba machnąć ręką, wtedy taksówka się zatrzyma, się wsiada, ale już się nie mówi, gdzie chce się pojechać, tylko ona jedzie po swojej ustalonej trasie. I w momencie, kiedy chce się wysiąść, to po prostu trzeba powiedzieć kierowcy, że chce się wysiąść, proszę się zatrzymać i płaci się tyle samo, co za przejazd autobusem. I do takiej taksówki wsiadają różni ludzie. To nie jest tak, że jak ktoś zatrzymie taksówkę, to jedzie sam. Za chwilę ktoś inny ją zatrzymie, za chwilę następna osoba, za chwilę ktoś będzie chciał wysiąść. Czasem jest tak, że ktoś, kto siedzi z tyłu w tej taksówce, chce wysiąść. To połowa osób musi wysiąść przed nią, żeby ta jedna osoba mogła wysiąść, a i wszyscy muszą wyjść z powrotem. Jest to też niesamowicie ciekawe. To komunikacja taka publiczna w miastach. Wielkim zaskoczeniem dla mnie była komunikacja publiczna międzymiastowa. Są tam autobusy takie dalekobieżne. Przy czym często te autobusy są lepiej wyposażone niż autobusy w Europie. W normalnym autobusie, w takiej normalnej szerokości autobusie, w jednym rzędzie nie ma 4 siedzeń, tak jak normalnie w Europie, tylko 3. Ale każde z tych miejsc jest szersze. Jest tak ze względu na długości tras, na czas przejazdu. Często te autobusy jeżdżą nocami. I też miejsca są szersze ze względu na to, żeby ci, którzy podróżują, mogli po drodze się wyspać, żeby mogli jakoś tak wygodniej jechać. Często te autobusy wyjeżdżają w godzinach popołudniowych, wczesnym popołudniem i przyjeżdżają następnego dnia już prawie w południe. To są bardzo długie trasy, dlatego też wymaga takie miejsca wygodne komfortu. Są wymagane. To jest takim dużym zaskoczeniem. Dla mnie to było dużym zaskoczeniem. I myślę, że to mógłby być też wzór dla nas w Europie, jak można podróżować. I takim jeszcze innym zaskoczeniem jest sieć lotnisk. W Boliwii jest dużo lotnisk, mniejszych bądź większych. I jest dużo połączeń lotniczych krajowych. Te połączenia nie należą do najtańszych. A jest też taka możliwość, żeby podróżować po Boliwii latając samolotami i wiem, że są osoby, które z tego korzystają.
Bardzo mi się podoba to, że mogę zatrzymać taką taksówkę albo autobus tam, gdzie chcę i mogę wysiąść tam, gdzie chcę i nie muszę na przykład wracać po przystanku, który jest okropnie długi, żeby osiągnąć swój cel. To jest bardzo miłe. Mogłoby być też i u nas.
A jak wygląda uczestnictwo wiernych w Eucharystii? Czy jest ich dużo na Eucharystii? Jak przystępują do Komunii Świętej?
To zależy od miejsca. I znowu tutaj trzeba wrócić do tego, że na wschodzie i na zachodzie są różni ludzie. Ja mam doświadczenie parafii w Cochabambie, w mieście, które już jest raczej na zachodzie, chociaż to jest takie Cochabamba i całe województwo, w którym leży Cochabamba, to jest takie miejsce przejściowe między wschodem a zachodem. To jest tak idealnie na środku Boliwii. Tak trochę jest tam tych ludzi, powiedzmy, ze wschodu, trochę z zachodu. I tam widać, że do kościoła ludzie przychodzą wtedy, kiedy mają jakiś interes do Pana Boga.
Ciekawe.
Często, przynajmniej w naszej parafii, często było tak, że byliśmy my, redemptoryści z seminarium, jeden, drugi ojciec, siostry zakonne, które mieszkają koło nas i zazwyczaj tylko my w tygodniu. W niedzielę ludzie przychodzą. W tygodniu można spotkać kogoś na mszy w momencie, kiedy zamówił intencje, a tych intencji nie ma zbyt wiele. Ludzie raczej w Cochabambie nie zamawiają intencji mszy świętej. Czasem jak zamówią, to wtedy przejdą. Więc jest tak, ludzie przychodzą tak sporadycznie do kościoła, szczególnie w tygodniu. W niedzielę te kościoły jakoś się wypełniają. To jest taki obraz z Cochabamby. Ale byłem przez jakiś czas w takim miasteczku Valle Grande. Tam mieszkałem przez pół roku i pomagałem w parafii. Z tego miasteczka mam zupełnie inny obraz. W miasteczku były msze codziennie w tygodniu, rano i wieczorem. Rano przychodziło mniej ludzi. ze względu na to, że szli do pracy, szli w pole, żeby zajmować się uprawą, hodowlą, ale byli ludzie. A wieczorem kościół może nie wypełniał się, bo był to ogromny kościół, ale było naprawdę bardzo dużo ludzi. I codziennie było mnóstwo intencji. Tam ludzie zamawiają intencje takie wspólnotowe. Nie ma intencji indywidualnych. Każdy może przyjść w ciągu dnia i zapisać swoją intencję na mszę świętą. Jest bardzo dużo intencji, bardzo dużo ludzi. Co jest takim innym obrazem tego państwa, innym obrazem przeżywania swojej wiary. I byłem jeszcze świadkiem, tak przez paręnaście dni byłem w takiej parafii w Santa Cruz, miejscu, gdzie przyjechałem, żeby odwiedzić współbraci, tak byłem przejazdem. I było dla mnie wielkim zaskoczeniem to, że w zasadzie codziennie w trakcie wieczornej mszy świętej kościół się wypełniał. Nie było wolnych miejsc. To tak w tygodniu. Przychodziła niedziela. Kościół był pełny. Ludzie stali. Bo brakowało miejsc w ławkach. Kościół bardzo duży. Widać, że ci ludzie przychodzą. I to jest niesamowicie ciekawe dla mnie, jako zakonnika, jako dzisiaj już kapłana, widzieć ludzi w tym samym państwie. W jednym miejscu przychodzi mało ludzi do kościoła. Ludzie przychodzą tylko wtedy, kiedy czują, że mają coś do załatwienia z Panem Bogiem. Jak już nie mają do załatwienia, to nie przyjdą. A z drugiej strony są ludzie, którzy w innych miejscach w tym samym państwie, którzy będą przychodzić często, niektórzy codziennie. Takie dwa oblicza tego samego miejsca. I to też pokazuje, jakie tam są wyzwania. I szczególnie w górach. Wyzwanie, które jest przed księżmi, przed zakonnikami, przed siostrami zakonnymi, żeby pokazać ludziom oblicze Pana Boga, do którego warto przyjść na mszę świętą, żeby się spotkać z Panem Bogiem, żeby się pomodlić, żeby uczestniczyć w Eucharystii. Takie duże wyzwanie, które stoi przed misjonarzami.
A czy są tam grupy duszpasterskie, tak jak u nas, Odnowa w Duchu Świętym, no, Katechumena, Oaza, czy można spotkać, tak, czy można tam spotkać wspólnoty jakieś?
Powiem tak, w Boliwii nie spotkałem. Są grupy, przy czym ja trafiłem na taki dość trudny czas w Boliwii. Był to czas pandemii. W zasadzie ja przyjechałem na miesiąc, do Boliwii przyjechałem na miesiąc przed wybuchem pandemii. Przyjechałem, za chwilę zamknęli nas w domach, za chwilę nie można było wychodzić i tak siedzieliśmy zamknięci przez rok. Ta pandemia miała zupełnie inny, wyglądała zupełnie inaczej tam niż w Europie. Taką ciekawostką jest to, że dopiero kilkanaście dni temu został ściągnięty obowiązek chodzenia w maseczkach w Boliwii. Gdzie my już w Polsce zapomnieliśmy o tym, że były maseczki, zapomnieliśmy o tym, że trzeba było w nich chodzić, a tam jeszcze kilkanaście dni temu był obowiązek chodzenia w maseczkach. Oni do tej pory żyją tą pandemią. Pandemia koronawirusa spowodowała, że grupy, nawet jeżeli jakieś były, to niestety tak siłą tego naturalnego procesu zaczęły się rozpadać. Tam, gdzie byłem, w Cochabambie, jak przyjechałem, wiem, że była grupa młodzieży. Młodzieży, która przychodziła co tydzień na spotkania w niedzielę. Była to grupa, która powstała z grupy, która przygotowywała się do sakramentu bierzmowania. Były i są tam grupy, które przygotowują się poprzez katechezę do sakramentu spowiedzi, komunii, sakramentu bierzmowania. Są grupy katechetów, świeckich osób, które prowadzą i uczą właśnie dzieci i młodzież do sakramentów. Te grupy też się spotykają. Ciężko mi jest powiedzieć o innych grupach. Wydaje mi się, że coś było, ale jakoś tak pandemia spowodowała, że przynajmniej w tym czasie te grupy zniknęły. A teraz jest wielkim zadaniem zrobić coś, żeby one się odrodziły, żeby one znowu tam były.
Żeby zaistniały po prostu. A jeszcze chciałam się zapytać, czy lekcje religii to są prowadzone przy kościele, czy tak jak w Polsce są prowadzone do lekcji w szkole?
Lekcje religii są lekcjami przy kościele, prowadzonymi przez, zazwyczaj przez osoby świeckie. To są katechezy, które przygotowują do sakramentów. Zazwyczaj odbywają się w sobotę, w niedzielę. To też zależy od miejsca, zależy od parafii. Tam, gdzie ja byłem, to są zajęcia, które odbywają się w sobotę bądź w niedzielę po mszy świętej i są prowadzone przez osoby świeckie. W Kociabambie, gdzie mieszkałem, większość katechetów to są studenci. Studenci, ewentualnie młode osoby już pracujące. I to też jest ciekawe. W czasie, kiedy ja tam byłem, pojawiła się nowa katechetka, która najpierw przygotowała się do sakramentu bierzmowania, przyjęła ten sakrament, jeszcze przeszła jakąś formację przez rok i stała się katechetką przygotowującą do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej. Młoda dziewczyna. Dzisiaj już jest studentką. Z kolei w Valle Grande, gdzie też byłem przez pół roku, katechetami zazwyczaj byli nauczyciele, którzy w szkołach uczyli zupełnie innych przedmiotów, ale nauczyciele bardzo związani też z wiarą, z parafią i uczyli też katechezy w salkach przy kościele.
A duża jest liczba dzieci przystępujących do komunii pierwszej?
Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie tak. Nawet teraz nie potrafiłbym powiedzieć, ile dzieci w ostatnim roku przystąpiło u nas w parafii, ponieważ nigdy się nie zajmowałem przygotowaniem do komunii. Tego tak ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie.
Rozumiem. I tak bardzo, bardzo wiele dowiedzieliśmy się o życiu w Boliwii, o samej Boliwii. I niestety czas audycji już dobiega końca. Pewnie jeszcze mogłybyśmy zadawać ojcu wiele pytań i o wielu rzeczach jeszcze porozmawiać, no ale czas jest niestety nieubłagany. Wobec tego zapytam jeszcze tylko o jedno. Czy ojciec jest szczęśliwy, będąc nie tylko w kapłaństwie, ale właśnie służąc w Boliwii, czy wolałby jednak ojciec pracować tutaj w Polsce? Bo już wiem, że w sierpniu ojciec wylatuje z powrotem do tego kraju, Ameryki Południowej. Z radością ojciec wraca?
Tak, wracam z radością i już nie mogę się doczekać. A żeby odpowiedzieć na to pytanie, to przytoczę mojego przełożonego. Przełożonego z Boliwii, który napisał list, który został przeczytany przy okazji moich święceń i też prymicji. Ten list napisał po hiszpańsku, przełożony jest Boliwijczykiem. Napisał on w liście, który najpierw został przeczytany po hiszpańsku, później zostało przetłumaczone jego tłumaczenie. Napisał, że przyjechałem do obcego dla mnie kraju. Ten kraj pokochałem, zamieszkałem, pokochałem, że stał się on moim domem. Piękne słowa, ale tam w tym liście padło takie jedno szczególne słowo, to słowo dom. W języku hiszpańskim są dwa słowa, które oznaczają dom. Jedno słowo to dom w takim sensie budynku. Ściany, sufit, dach. Jest drugie słowo, które oznacza dom. Dom, który jest takim ciepłem domowego ogniska. I jak ja usłyszałem to słowo, jak on to sformułował, to zrozumiałem, że trafił do mojego serca. On wie, co we mnie jest. I właśnie Boliwia jest takim moim domem. Ale domem w kontekście tego ciepła domowego ogniska. Także wracam tam z radością, z chęcią chcę tam wrócić. Bo to jest mój dom.
A co na to rodzice? Ojca? Mają jednak ten kontakt z ojcem bardzo utrudniony.
Tak, ale dzisiaj myślę, że ten kontakt jest łatwiejszy dzięki różnym medium, dzięki temu, że można zadzwonić przez internet, można porozmawiać. Myślę, że rodzice też przez ostatnie lata jakoś tak przyzwyczaili się do tego, że jestem już gdzie indziej i że no, moje życie jest już związane z Ameryką Południową. A w sumie mój wyjazd tak złożył się, bardzo, bardzo dobrze się złożył. Mój wyjazd do Ameryki Południowej złożył się Z przyjściem na świat mojego bratanka i mojej bratanicy. Ja mam takie wrażenie, że po prostu bratanek i bratanica wypełnili to miejsce po mnie. I ja teraz jestem tam, a moi rodzice mają i wnuka, i wnuczkę, którymi się zajmują. I to też myślę, że Pan Bóg jakoś to tak zaplanował, że rodzicom też jest raźniej z wnukami.
Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. I mam tylko takie jeszcze pytanie. Co byśmy chciały, zwracam się tutaj do Marysi, do Hani, co byśmy chciały zaczerpnąć z tej Boliwii? Co nas zachwyciło w tej Boliwii? Właśnie z opowiadania ojca.
Do mnie przemówiły te słowa ojca o tym, że wobec tych ludzi, którzy na początku są nieufni, trzeba mieć cierpliwość i czekać, aż przyjdzie czas na głębsze zaprzyjaźnienie się. I myślę, że to też możemy potraktować jako wskazówkę. Czasami czas czyni swoje i żeby mieć cierpliwość.
Mnie się też wydaje właśnie, że te relacje tam i że te doświadczenie, które ojciec zbiera między jednymi a drugimi będąc, to dla nas też jest taka wskazówka, jak mamy postępować w życiu, że nie zrażać się tym, że ktoś nas tak czy inaczej potraktuje, tylko jednak przebaczać, ale i dalej próbować te relacje nawiązywać, takie głębsze, bo te głębsze właśnie mają sens.
Zgadzam się z Wami, z Tobą Marysiu i z Tobą Haniu, rzeczywiście jest to taka głęboka myśl, ale mnie się bardzo podoba komunikacja w Boliwii, szczególnie te górskie wagoniki, które się tam, te linie przecinają, widać wtedy cały krajobraz z góry. Podobają mi się te autobusy, które mają bajeczne kolory, które można zatrzymać i w każdej chwili wysiąść tam, gdzie ja potrzebuję. Myślę, że w ogóle to jest bardzo ciekawy kraj, który warto zwiedzić. Jeżeli słuchacze mieliby taką okazję, żeby właśnie pojechać do tej Boliwii, to na pewno ojciec Sławek zaprasza, tak?
Tak, i zachęcam do odwiedzenia.
Jest wiele ciekawych miejsc, o których powiedzieliśmy. Naturalnie nie powiedzieliśmy o wszystkim, bo to jest niemożliwe w ciągu jednej audycji. Ja Państwa już teraz zapraszam na kolejną audycję z udziałem właśnie naszego gościa, ojca Sławka, a będzie już to audycja taka nasza programowa audycja, mianowicie mówiąca o świętych. I tutaj ojciec Sławek zaproponował nam, abyśmy się zajęli świętą, która pochodzi z Ameryki Południowej, świętą Różę
z Limy.
Myślę, że to będzie bardzo ciekawa postać i już w tej chwili zapraszam Państwa na tę kolejną audycję, która będzie wkrótce. A teraz, jak zwykle, na zakończenie mamy okazję pozdrowić kogo chcemy? Zapraszam, proszę ojcze. Kogo ojciec by chciał pozdrowić właśnie w tej audycji?
Ja myślę, że chciałbym pozdrowić moich rodziców.
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Ja również z całego serca pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Droga.
Tak, pozdrawiam, ja też te pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych wiernych, i tych, którzy może pierwszy raz będą słuchali tej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że internet jest na całym świecie, wobec tego pozdrawiam Boliwijczyków, tych, którzy cokolwiek rozumieją z języka polskiego, a jeżeli nie, to i takich ja ich pozdrawiam, a jeszcze pozdrawiam Polaków, którzy mieszkają w Boliwii. Serdecznie ich pozdrawiam, a myślę, że ojciec Sławek im pozwoli wysłuchać nawet naszej audycji właśnie Polakom, którzy tam są. Dziękuję jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję ojcu, Marysi, Hani. Dziękuję za udział w tej audycji. No i proszę ojca o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. I na koniec posłuchajmy naszej diakonii muzycznej. Biedak zawołał.
Biegną bez zmęczenia.